zgodnie z naszą nową tradycją rozpoczniemy poranne nabożeństwo od spotkania z Bożym Słowem, by to ono kształtowało wszystko to, co dalej będziemy tutaj robić, byśmy pozwolili w ten sposób działać Duchowi Świętemu, bo On zawsze będzie działał według tego, co Bóg powiedział. Rozpoczęliśmy od przepięknego psalmu 30, psalmu wdzięczności za ratunek, za wybawienie. Psalmu pełnego też słów zachęty, by wielbić Pana, by Mu nieustannie dziękować, by Jemu, właśnie Jemu oddać dzisiaj szczególną cześć i chwałę. Ale myślę, że fakt, iż skupimy się teraz bardziej na Jego Słowie, jest również, a może przede wszystkim, taką formą dobrą, miłą Bogu, formą oddawania Mu czci i chwały. Bo kiedy naprawdę przejmujemy się Jego słowami, to znaczy, że Go szanujemy. Kiedy te słowa mają dla nas znaczenie o wiele większe niż tylko sama treść czy brzmienie, to możemy być pewni, że Bóg przez swoje słowo i przez swojego ducha zadba o to, by w naszych sercach była bojaźń Boża. By była bojaźń Boża, która jest początkiem mądrości. Zastanawiałem się nad tytułem dzisiejszego kazania i nazwę je krótko: Problem Jonasza. Być może domyślacie się, o którego to Jonasza chodzi. Tak, tak, od tego, którego połknęła wielka ryba. Tego, o którym myślimy, mówimy, także często nauczamy, że uciekał przed Bogiem. Spróbujemy przyjrzeć się tej historii troszeczkę z innej strony i skonfrontować nasze myślenie, nasze serca z tym, jak najprawdopodobniej myślał Jonasz i z tym, co spowodowało tą jego tak zwaną ucieczkę z Bogiem. No bo co by o nim nie myśleć, jak by go nie oceniać, bo różnie do tego podchodzimy, no to przecież nie był taki głupi, żeby myślał, że przed Bogiem można uciec. Żeby ten jego trud, wysiłek, by udać się w kompletnie inną stronę, niż Bóg tego od niego oczekiwał. Jego, prawda, zaszycie się nawet gdzieś tam na dnie okrętu w czasie tej straszliwej burzy. To przecież nie był tak głupi, żeby myśleć, że przed Bogiem można uciec, przed Bogiem można się schować. A więc proszę, nie myślcie w ten sposób, że on po prostu uciekał. Po raz pierwszy z Jonaszem spotykamy się w drugiej Księdze Królewskiej. Za czasów panowania Jeroboama II. Wiecie, Jonasz prorokował, był prorokiem Pana w czasie około 780-750 lat przed Chrystusem. I właśnie wtedy był prorokiem, nie był jakąś fikcyjną, alegoryczną postacią. Cała historia z wielką rybą nie jest przypowieścią, bajeczką. Powołuje się na tą historię i na tą postać sam Pan Jezus, a więc nie powołuje się na jakąś bajkę z Tysiąca Jednej Nocy, a więc powołuje się na autentyczną postać. Można przypuszczać i prawdopodobnie tak było, że postać sam Jonasz był dla Izraelitów swojego rodzaju bohaterem. Postacią naprawdę wspominaną z szacunkiem. W II Księdze Królewskiej w 14 rozdziale od 23 wersetu czytamy tak. W 15 roku panowania Amasjasza, syna Joasza, króla Judy w Samarii, na 41 lat władzę objął Jeroboam, syn Jehoasza, króla Izraela. Czynił on to, co złe w oczach Pana. Nie odstąpił od żadnego grzechu Jeroboama, syna Nebata, przez które uwikłał on w grzech całego Izraela. Jeroboam przywrócił Izraelowi granice od Lebo Hamat po Morze Stepowe, zgodnie ze słowem Pana, Boga Izraela, który wypowiedział przez swojego sługę Jonasza, syna Amitaja, proroka z Gad Hefer. Pan bowiem wejrzał na ciężką niedolę, która dotknęła każdego bez wyjątku. Nie było nikogo, kto by Izraelowi mógł przyjść z pomocą. Pan natomiast nigdy nie powiedział, że wymarzy imię Izraela spod nieba. I dlatego wybawił ich za pośrednictwem Jeroboama, syna Jehoasza. Pozostałe sprawy Jeroboama, wszystko czego dokonał, łącznie z tym, jak dzielnie walczył, jak odzyskał Damaszek oraz Hamat dla Judy w Izraelu, wszystko to zostało opisane w zboju dziejów królów Izraela, gdy Jeroboam spoczął ze swoimi przodkami, królami Izraela. Władzę po nim objął jego syn Zachariasz. Zły król. Bardzo zły król. Król, który kontynuował złe dzieło swojego poprzednika. Poprzedni, również Jeroboam, uwikłał, jak czytamy, Izraela w grzechy. Uwikłał on w grzech całego Izraela. A ten od żadnego z tych grzechów nie odstąpił. Pogarszał jeszcze sytuację. Szedł dokładnie tą złą drogą. I nieraz tu mówiliśmy, jak ważna jest ta Boża opinia. Czynił to, co złe, czynił to, co dobre w oczach Pana. Tu nie mamy wątpliwości, jak Bóg to widział. Czynił to, co złe w oczach Pana. Do takiego złego króla Bóg posyła swojego sługę, swojego proroka Jonasza, syna Amitaja, proroka z Gad Hefer. Jak się musiał czuć ktoś, kto jest prorokiem Pana? Ktoś, kto z pewnością jest bogobojny. Ktoś, kto z pewnością nie będzie pochwalał grzechu, nie będzie słodko się uśmiechał do grzesznika i mówił mu: wszystko w porządku, nie przejmuj się grzechem, bo w depresję jeszcze, biedaczku mój, wpadniesz. Ktoś, kto jest powołany, by w imieniu Boga piętnować grzech. Ktoś, kto nigdy z grzechem się nie pogodzi. A jednocześnie ktoś, kto ma prawo, takie ludzkie prawo, oczekiwać, że skoro ktoś jest zły, to Bóg mu błogosławił nie będzie. Jeżeli ktoś jest dobry, owszem, ale zły. Prorok Boży na pewno nie jest tchórzem. Zarzucanie Jonaszowi tchórzostwa jest błędem, no, błędem w myśleniu. Bo to kompletnie nie o to chodziło. To, że początkowo nie godził się pójść do Niniwy, wcale nie oznaczało, że się tak przestraszył, że spakował swój tobój i wio w drogę w przeciwną stronę. Odważny, bogobojny, Boży mąż jest posyłany do złego króla, by mu błogosławić. Jerobeam przywrócił Izraelowi granice od Lebo, Hamat po Morze Stepowe, zgodnie ze słowem Pana, Boga Izraela, który powiedział przez swego sługę, syna Amitaja. Dalej czytamy o innych osiągnięciach, wszystko czego dokonał, łącznie z tym, jak dzielnie walczył i odzyskał Damaszek oraz Hamat dla Judy w Izraelu. Zgodnie ze słowem przesłanym przez Boga, Jonasz musiał mu powiedzieć: królu, wyruszaj do boju. Mój Bóg, Jahwe, stwórca tego świata, chce ci błogosławić. Chcę, żebyś odnosił sukcesy, byś odnosił zwycięstwa, byś powiększył terytorium Izraela, byś odzyskał dla Izraela to, co kiedyś bezprawnie mu zabrano. Zwycięstwo będzie po twojej stronie. Co ten Bóg robi? Wybiera złego człowieka? Wybiera grzesznika? Wybiera kogoś, kto wynosi się ponad Boże prawa, Boże przykazania, Boże słowo i używa go, by przez niego błogosławić? To nie mógł dać tam jakiegoś porządnego króla, który by odnosił zwycięstwo? Czytamy: Pan bowiem wejrzał na ciężką niedolę, która dotknęła każdego bez wyjątku. Nie było natomiast nikogo, kto by Izraelowi mógł przyjść z pomocą. Pan natomiast nigdy nie powiedział, że wymarzę Izrael spod nieba i dlatego wybawił ich za pośrednictwem Jeroboama, syna Jehoasza. To błogosławieństwo nie było akceptacją dla grzechu. Nie było przyzwoleniem na grzech. Nie było, mówi, dobra, żyj sobie jak chcesz, jesteś tu królem, wolno ci. To błogosławieństwo sięgało o wiele dalej. Poprzednik uwikłał Izraela w takie grzechy, że było już bardzo źle. Jego następca, Jeroboam II, szedł dalej tą drogą i Izrael doświadczał samych nieszczęść. Przeżywał ciężką niedolę, bo życie w grzechu, bo życie tam, gdzie nie ma bogobojności, tam, gdzie się łamie Boże prawa, tam, gdzie się nie szanuje imienia Boga. To ciężka niedola. I Bóg postanowił, że dłużej już nie będzie patrzył na tą niedolę. Mówi do swojego sługi Jonasza: idź i powiedz temu złemu królowi, że ze względu na mój lud będę mu błogosławił. Niech rusza do boju. Niech zwycięża. Niech poprawi dolę mojego ludu. Taki był cel. Wiecie, myśląc znowu, tak jak wspomniałem, po ludzku, to, co Ilonka często akcentuje, a z czym nie zawsze się zgadzamy. Przecież Słowo Boże mówi, że kiedy zły, kiedy grzesznik doświadcza łaski, to pogrąża się jeszcze bardziej w swojej grzeszności. Nie opamięta się na zasadzie, ojej, to ja taki grzeszny, a Bóg mi tak pięknie błogosławi, to ja w takim razie muszę się zmienić. Wielu wtedy zatwardza serce. Mówi, to ja w takim razie będę jeszcze gorszy. Nieraz takie mamy skojarzenia, tam, gdzie Bóg powiedział, że gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska obfitowała. Myślenie, im więcej będzie grzechu, tym więcej będzie łaski, tak? Im będę gorszy, tym większa łaska będzie na mnie spływała. Oczekujemy. Jako chrześcijanie często oczekujemy, że do kogoś złego, zepsutego, myślącego w ogóle nie po Bożemu, wyciągamy rękę, a on się opamięta. On powie, Boże, ty naprawdę jesteś gotów mi wybaczyć to wszystko? A ile razy ten ktoś staje się potem jeszcze gorszy? Nie tylko kąsa tą rękę wyciągniętą, nie tylko odpłaca ci totalną niewdzięcznością, ale jeszcze wręcz agresją, jeszcze wręcz atakiem, kłamstwem. Czy jest sens błogosławić tych złych? Czy jest sens dawać im kolejną, kolejną i kolejną szansę? Przecież myśląc kategoriami bogobojnego męża, powinienem powiedzieć, w życiu mieli swoją szansę, wybrali jak wybrali, naważyli sobie piwa, niech sobie teraz wypiją. To doświadczenie Jonasza było trudne do zrozumienia, do pogodzenia się nawet z nim. Ale przecież był prorokiem Bożym, więc był po to, by wykonywać tutaj Boże Słowo, by działać w imieniu Boga, a nie swoim własnym. Poszedł do króla. Przekazał mu błogosławieństwo. I zobaczył, że wprawdzie to błogosławieństwo działa, ale sam król nic a nic się nie zmienił. Dalej brnie w grzech. Dalej wikła się w bezbożność. Tak jakby ta łaska, jakby to błogosławieństwo, którego doświadczył, były kompletnie nadaremne. Można sobie z takim doświadczeniem powiedzieć wręcz, w życiu już nie będę błogosławił żadnemu złemu człowiekowi. Przecież to nic nie zmieni. A jeszcze tylko pogarsza sytuację. Poszedłem, pobłogosławiłem i co? I co z tego wyszło? Nie zgadzam się. Protestuję. W czasie, tu jest zapisane, w czasie, który staramy się też wam tu jakoś przybliżyć, potęgą budzącą grozę w całym ówczesnym świecie była Asyria. Historia mówi o najokrutniejszym narodzie, jaki żył na tej ziemi. Z małego państewka stali się mocarstwem. Nie przez swoją pracowitość, nie przez swoją mądrość, nie przez zasoby naturalne, ale przez swoje okrucieństwo. To oni wymyślili tortury w postaci wbijania na pal. Znamy to gdzieś tam z trylogii, prawda? Ale to wtedy się zaczęło. Oni byli specjalistami od najokrutniejszego traktowania jeńców, od najokrutniejszego traktowania podbijanych narodów. To okrucieństwo dało im potężną pozycję w tym świecie. Był czas, że pokonali Egipt. Zawsze nam się kojarzył z potęgą nie do pokonania, prawda? Taki ówczesny Związek Radziecki. Nawet Egipt uległ Asyrii. Bardziej złych na tej ziemi nie było. I oto nagle Jonasz, ten sam Jonasz, tak, dostaje od Boga polecenie. Wyrusz mi do Niniwy i głoś, jeżeli się nie opamiętają, zniszczę ich. Chcę im okazać łaskę pokuty, łaskę opamiętania. Dostają szansę, by nie odpowiadać za to swoje okrucieństwo, za tą swoją bezbożność, za to, jakimi są. Jeżeli się opamiętają, ja ich uratuję. Jonasz z tym doświadczeniem, które miał, pomyślał sobie najwyraźniej w życiu. Nie dość, że oni są już tacy źli, tacy straszni, tacy okrutni. Ja pójdę i będę ich jeszcze błogosławił. Będę im mówił, że Bóg chce ich uratować. To co się stanie? To przecież oni będą jeszcze gorsi. To przecież nie dość, że już są tak źli, to będą jeszcze gorsi. Boże, co Ty robisz? Już się raz przekonaliśmy, obydwaj, Ty i ja, jak było z Jeroboamem. Chcesz znowu powtórzyć ten sam błąd? W życiu nie zgadzam się na to. Spakował swoją manarę i w drogę. Wszędzie, byle nie do Niniwy. Wszędzie, byle nie tam, gdzie Bóg chciał, żeby poszedł. Samą historię dobrze znacie. Chyba każdy ją zna. Choćby gdzieś tam z lekcji religii w szkole czy w przedszkolu. Stało się tak, że kiedy wrzucono Jonasza do wody, do Morza Śródziemnego, kiedy poszedł na dno, i tak jak tam opisuje, lekł w tym sitowiu, w tym tych wodorostach, no już tam był martwy. To nie była kwestia, że kiedy wpadł do wody, to momentalnie nadpłynęła wielka ryba, go połknęła i żywego go przechowywała 3 dni w swoim, w tej paszczy czy w swoim brzuchu. On był martwy. Opisuje zresztą, proszę przeczytajcie sobie, krótka księga. Dasz radę na pewno, jakie miał problemy z czytaniem. Opisuje, gdzie jest, w Szeolu. Modli się, woła, ale wie, że zamknęły, zatrzasnęły się nad nim te wrota życia. W każdym razie ryba na rozkaz pana wypluwa Jonasza na brzeg żywego. Cud zmartwychwstania. I ten wyrusza zgodnie z wolą Bożą, by głosić w Niniwę. Niniwę ostatnią szansę, ostatnią łaskę, jaką Bóg chce im okazać. I o dziwo, Bóg przyjął ich pokutę, przyjął ich post, przyjął ich ukorzenie się i szczery żal za grzechy i postanowił, że ich nie zniszczy. No i jak tu mówić o Bożej sprawiedliwości? tacy okrutnicy, tacy bezbożnicy. Taki straszny naród, przed którym drży cały świat. Dzieci, kobiety, starcy. Najdzielniejsi żołnierze często są portkami przed ich okrucieństwem. A Bóg mówi, nie zniszczę ich, bo pokutowali, bo żałowali. Ktoś mówi, że to niemożliwe, żeby tacy ludzie się opamiętali, żeby tacy bezbożnicy przejęli się słowem od jakiegoś tam Boga. Oni całe życie żyli tak, jakby Boga nie było i całe życie żyli nie przejmując się Bogiem. Ale tu jesteśmy w środowisku, miejscu, wśród ludzi, którzy dobrze wiedzą, że im więcej masz na sumieniu, tym więcej się boisz. Mówimy, taki człowiek z duszą na ramieniu. Ciągle obawiasz się, ciągle masz tą świadomość, że nawywiałem to sporo i jakieś konsekwencje tego chyba będą, chyba muszą być. Co to będzie? Jak to będzie? Drżysz. To jest dobry czas, by uchwycić się Boga, by uchwycić się Bożej łaski, by uchwycić się Bożego przebaczenia. Najgorsze jest to pyszałkowate przeświadczenie, że ja to prawda jestem taki wspaniały, to tam, to inni, to źli. Myślenie alkoholika, jestem dobry, a się mnie czepiają. Jestem lepszy od innych, a oni mają do mnie pretensje. Oni się muszą zmienić. To żona się musi zmienić, to teściowa się musi zmienić, to dzieci się muszą zmienić, to sąsiad się musi zmienić, to pastor się musi zmienić, a nie ja. To jest najgorszy stan. Ale kiedy pojawia się bogobojność w sercu, kiedy pojawia się ta świadomość, że jakaś odpowiedzialność za to, co nawywijałem, jest. Nawet jak nie wierzysz w tej chwili w Boga, to pojawia się myśl, a co jeżeli On jednak jest? A co jeżeli jednak będę musiał przed Nim odpowiedzieć za to wszystko? Jesteś takim człowiekiem, jak to mówimy, z duszą na ramieniu. I oferta przebaczenia, darowania win, odpuszczenia grzechów, zapomnienia o tym, co było, jest cudowną, wymarzoną ofertą. Nawet dla tego najgorszego łotra. Nawet dla takiego narodu, jakim byli Asyryjczycy. Tyle, że Jonasz, bazując na swoim doświadczeniu, bazując na swoim myśleniu, na swoim takim trochę czarno-białym też myśleniu, dobremu możemy błogosławić, złego należy przekląć i zniszczyć, absolutnie się z tym nie zgadzam. I czytamy w księdze Jonasza już tym razem. Końcówka trzeciego rozdziału mówi, Bóg rzeczywiście dostrzegł ich zmianę. Zauważył, że odwrócili się od złego. Dlatego wezbrała w nim litość. Miał zesłać na nich nieszczęście, ale nie zesłał. Przecież złego musi spotkać nieszczęście. Przecież inaczej Bóg byłby niesprawiedliwy, jak złego nie ukaże. Ja się z tym nie zgadzam już. To posunięcie Boga przygnębiło jednak Jonasza, a nawet go oburzyło. Bóg, jak czytamy, Bogu wezbrała litość, miał zesłać na nich nieszczęście, ale nie zeszło. A Jonasza nawet to oburzyło. Zwrócił się zatem do Pana tymi słowy. Ach, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ziemi? Dlatego właśnie za pierwszym razem postanowiłem uciec do Tarszysz. Wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojnym w łasce i okazującym litość w nieszczęściu. A teraz, Panie, proszę, zabierz moją duszę, bo wolę umrzeć niż żyć. Lecz Pan go zapytał, pomyśl, czy słusznie się gniewasz? Następny Jonasz wyszedł z miasta i zatrzymał się po jego wschodniej stronie. Rozbił tam sobie szałas i usiadł w jego cieniu. Potem chciał zobaczyć, co stanie się w mieście. A Pan Bóg wyznaczył krzak rycynowy. Miał on wyrosnąć nad Jonaszem, dostarczyć mu cienia i chronić go przed upałem. Jonasz ogromnie cieszył się z tego krzaka. Nazajutrz jednak wraz z nastaniem poranka Bóg wyznaczył robaka, aby podgryzł krzak. Także ten usechł. A gdy wzeszło słońce, Bóg wyznaczył gorący wiatr wschodni. Słońce prażyło nad głową Jonasza. Także omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc, wolałbym umrzeć niż żyć. Wtedy Bóg zapytał Jonasza, czy słusznie rozgniewałeś się z powodu krzaka rycynowego? Tak, odpowiedział Jonasz, słusznie się gniewam i to śmiertelnie. A Pan na to, ty żałujesz krzaka rycynowego, którego nie uprawiałeś i nie wyhodowałeś, który wyrósł, a potem usechł w ciągu jednej nocy. A ja miałbym nie żałować Niniwy, tego ważnego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy mieszkańców, nie umiejących rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe oraz wiele bydła? Kiedy oceniamy, że wokół dzieje się niesprawiedliwość. Kiedy oceniamy, że to, co dzieje się wokół, jest absolutnie niezgodne z naszymi oczekiwaniami. Nawet mówimy, tu się nie da żyć. Tu się nie da żyć. I to, że Jonasz mówi, obrzydło mi życie. Nie jest niczym dziwnym, nie jest jakimś przesadą, jakimś przegięciem. Miał swój system wartości, miał swoje przekonania, według których żył, dla których się poświęcał, dla których ciężko pracował, narażał się. Zły człowiek musi być przez Boga potraktowany tak, jak mu się należy, tak, jak sobie na to zasłużył. Nie zgadzam się na żadne inne odstępstwa. No bo jeżeli nie będzie tak, no to po co tu żyć? Jaki sens ma tu życie? Gdybyście zrozumieli, co to znaczy miłosierdzia chce, a nie ofiary, powiedział kiedyś sam Bóg. Jonasz zdawał sobie sprawę, jak łaskawy jest Bóg. Mówi, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ziemi? Wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojnym w łasce, okazującym litość w nieszczęściu. Wiedziałem o tym, wiem, że taki jesteś. Ale Boże, ja się z tym nie zgadzam. Bo jeżeli tacy Asyryjczycy dalej tu będą żyć, to jak będzie wyglądało nasze życie? To w ogóle nie ma sensu dalej tutaj żyć. Lepiej weź mnie, Panie, zabierz stąd. Jak chcesz tak, no to ja tego nie chcę i koniec. Gniewam się i to na śmierć. Okazywanie miłosierdzia, bycie powściągliwym w gniewie, bycie hojnym w łasce, okazywanie litości w nieszczęściu, nieraz boli. Oj, boli. Zanka się śmieje, ale dobrze wie, ile razy musimy się przełamać, boleśnie przełamać. Jak wszystko burzy się we mnie, to ja tak się staram, a ten i on ma doświadczać łaski. Nie zgadzam się. Boże Słowo mówi kategorycznie, bo dobrym będę błogosławił, złym nie. Problem Jonasza to nie tylko problem tegoż Jonasza i nikogo więcej. Pamiętacie przypowieść o synu marnotrawnym? Pamiętacie, wiem. Co jak co? Głowę daje, że pamiętacie cud w Kanie Galilejskiej. Głowę zdaje, że pamiętacie przypowieść o synu marnotrawnym. A pamiętacie postać starszego brata? Śmiertelnie zagniewanego? Śmiertelnie oburzonego? Nawet postanowił, że nie wyjdzie do domu tego ojca. Ojca, którego szanował, ojca, któremu wiernie służył przez wszystkie lata, ojca, który był dla niego największym autorytetem. I co ten ojciec zrobił? Nie tylko przyjął tego bezbożnika, który z dziwkami sprzeniewierzył ojcowski majątek, ale jeszcze kazał tuczne ciele zabić na jego cześć. I ja mam tam wejść i co? I cieszyć się razem z nimi? I to ma być sprawiedliwość? To ja całe życie ciężko tu pracuję? I co? Co z tego mam? Żyć się nie chcę. Problem Jonasza to nie tylko problem Jonasza, jak widać. To problem tego starszego brata z przypowieści. To problem niejednego z nas. I to nie tylko ci w służbie muszą się nieraz zmierzyć z taką jawną niesprawiedliwością. Ale i ty, ja na co dzień błogosławcie tych, którzy was przeklinają, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Być dobrym dla złych? Zło dobrem zwyciężać? To fajnie brzmi, ale to nie zawsze tak działa dosłownie. Okazuje dobroć złemu, a on mówi: ojej, przepraszam, że byłem zły. I reszta razy stanie się jeszcze gorszy. Ale Bóg jest przecież sprawiedliwy. Bóg zawsze jest sprawiedliwy. Ostatnio tydzień temu mówiliśmy o Bożej cierpliwości, o granicach Bożej cierpliwości. Te kazania są już dostępne w internecie, jak ktoś sobie chce przypomnieć. A więc może i tu warto by przyglądać się Bogu, właśnie pamiętając o tej Jego niezwykłej cierpliwości, ale też o tym, że ta cierpliwość ma swoje granice. Mniej więcej 150 lat później do tejże Niniwy Bóg posyła innego proroka, Nahuma, z identycznym przesłaniem. jeżeli się nie opamiętacie, zginiecie. I wiecie, co zrobili? Nie opamiętali się. W ciągu kilku lat zaledwie od tego proroctwa to potężne miasto, wspaniałe miasto, miasto, które by przemierzyć je, potrzeba było 3 dni drogi, żeby przejść przez całe miasto. 3 dni. Niektórzy specjaliści od pracy w pomie, czyli powolnym obchodzie miasta, to wiedzą, że Kraków w ciągu 1 dnia przejdziesz. Wzdłuż i jeszcze wszerz chyba na dokładkę. Niniwa, mimo że tyle ludności nie miała, jednak była na potężnym terenie. 3 dni drogi. W ciągu, no bodajże 5 lat, nie chciałbym być, nie chcę wprowadzić was w błąd, ale najprawdopodobniej gdzieś tak, od proroctwa Jahuma, ponieważ się nie opamiętali, przestała istnieć. Została zdobyta, zniszczona w ciągu krótkiego stosunkowo czasu. Przestała istnieć Asyria. Bo się nie opamiętali. I wrócimy znowu do tych wydarzeń, które kiedyś, nie wiem, to słowo o siekierze przełożonej do pnia, to ostrzeżenie, jeżeli nie wydamy owocu, to przy następnym spotkaniu zostaniemy wycięci. To wraca tutaj do nas bardzo, bardzo często. Jesteśmy tu, by okopywać, by okładać nawozem, by podlewać. Ale jeżeli nie widać owocu, słowo sprzed tygodnia o granicach woli cierpliwości miało nam też przypomnieć to, co jest w Bożym sercu, jeżeli chodzi o brak reakcji na napomnienie, brak reakcji na wyciągniętą łaskawą rękę. Oto mam dla ciebie przebaczenie. Oto mam dla ciebie odpuszczenie win. Oto mam dla ciebie wolność. Jak reagujesz? I znowu wspominając to, o czym była mowa tydzień temu, tam była historia Chaldejczyków, którzy składali ofiarę i żołnierze Piłata zamordowali im przy tym ołtarzu. Pomieszali krew tych zacnych Chaldejczyków z krwią ich ofiar. Była tam wspomniana wieża nad Siloę, która się runęła i zabiła 18. I dwukrotnie Jezus mówi, jeżeli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie zginiecie. Nie myślcie, że ci Galilejczycy byli gorsi niż inni mieszkańcy Galilei, że ci, którzy zginęli nad sadzawką Siloę, byli gorsi niż pozostali mieszkańcy Jerozolimy. Jeżeli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie zginiecie. Łaska jest niesprawiedliwa. Łaska jest niesprawiedliwa. Otrzymujesz to, na co sobie kompletnie nie zasłużyłeś. Miłosierdzie też jest niesprawiedliwe, bo nie otrzymujesz tego, na co sobie zasłużyłeś. A my tak się upieramy przy tej naszej wspaniałej sprawiedliwości, że jak nie jest po naszemu, to się żyć od niech chciewa. Myślę, że problem Jonasza to nie tylko problem Jonasza, ale i mój, i twój na co dzień. Bóg chce, byśmy się zmierzyli z tym myśleniem. I zanim się śmiertelnie oburzysz, zanim się śmiertelnie obrazisz na Boga, mówię, jak ty tak, to ja po swojemu. Przypomnij sobie tą historię i rozważ w sercu, kto tu ma rację, ty czy Bóg? To dobre pytanie. Bojaźń w sercu gwarantuje mądrość. Bojaźń w sercu sprawi, że z szacunkiem dla Boga, Panie, Hiob też miał po ludzku prawo nie zgadzać się z tym wszystkim, czego spotkała. Ale potem powiedział piękne słowa. Dotychczas znałem Cię tylko ze słyszenia. A teraz spotkałem Cię twarzą w twarz. Kiedy Twoja własna sprawiedliwość jest skonfrontowana z rzeczywistością, a miejsce, w którym jesteśmy, to żywy Kościół, to miejsce, gdzie, tak jak mówię, depczecie sobie po odciskach każdego dnia wiele razy, to tu jest dobre miejsce na konfrontację Twojej sprawiedliwości z Bożą sprawiedliwością. Tu jest miejsce spotkać się z Bogiem twarzą w twarz. Nie mogę pojąć Twojej łaski, nie mogę pojąć Twojego miłosierdzia, ale wiem, że jesteś dobrym Bogiem. Ty jesteś Bogiem. Nie obrażaj się na Boga. Nie trzaskaj drzwiami. Najgorsze, co możesz zrobić, najgłupsze i najstraszniejsze w konsekwencjach, bo jeżeli odrzucisz Bożą łaskę, to co ci zostanie? Jakim sądem sądzisz, takim i ciebie osądzą. Jaką miarą mierzysz, taką i tobie odmierzą. Zadowolony? Czy zgadzasz się z tym? Warto to przemyśleć. Przeczytajcie sobie tę historię. Rozważcie to w sercu. Poproście Boga, aby Jego myśli towarzyszyły Ci. Jeżeli On mówi, moje myśli to nie Wasze myśli, moje drogi to nie Wasze drogi, to przecież o nas. O nas czytamy, ale Wy jesteście myśli Chrystusowej. Sprawdź. Sprawdź w swoim sercu, czy rzeczywiście jesteś myśli Chrystusowej. Bo problem Jonasza, to tak jak mówiłem, na co dzień mój i Twój problem. Amen.
Amen.